Półka bajek pełna, czyli Tata Mariusz i Bóg Radio. Zapraszamy. Beata Jaczewska, gobliny czy koboldy? Konkurs w karczmie. W pewnym małym mieście, w karczmie pod podszewką, siedziało trzech typków, racząc się nalewką. Wydawać się mogło, że to zbiry zwykłe, jednak towarzystwo to było niezwykłe. Przewodził siwiutki i stary czarodziej, który absolutnie nie znał się na modzie. Jego potargana, choć magiczna szata, miała już za sobą swe najlepsze lata. Obok czarodzieja paladyn zasiadał. Bardzo praworządny. Strasznie dużo gadał. Z nimi barbarzyńca, który chociaż prostak do tejże kompanii przygarnięty został. Wszyscy trzej znudzeni byli już swym losem, siedzieli więc, pili, potrząsali trzosem, toczyli debatę nad wyższością stworów, omawiali cechy przeróżnych potworów. Jak dotąd w większości ocen się zgadzali, chociaż różne cechy stworów oceniali. Wybór często trudny, całkiem spore kłótnie, lecz czas się nie dłużył, wreszcie tak okrutnie. Wybrali demony najbardziej zdradliwe. Stwierdzili, że driady są bardzo płochliwe, uznali zombiaki za stwory plugawe, grimloki natomiast za wielce głupawe. Najgorzej im chyba poszło przy wyborze, które będzie lepsze pośród tych dwóch stworzeń. Koboldy? Gobliny? Żeby to rozsądzić, trzeba dla nich konkurs tu w karczmie urządzić. Ruszył barbarzyńca więc na polowanie. Najlepiej jak umiał, wykonał zadanie. Gdy wrócił do karczmy w swoich wielkich łapach, trzymał to, co w polu tak skutecznie złapał. Garść koboldów w jednej, gobliny zaś w drugiej. Zamknęli je w klatkach i poddali próbie. Po kolei każde z klatek wyciągali i różne zadania dla nich wymyślali. Jak długo trza w misie takiego podtapiać, by błagał o litość, krzyczał, zaczął płakać? Czy gdy głodne wszystkie, a jeden ma żarcie, podzieli się z resztą? Okaże im wsparcie? Czy uczą się trochę, na koniec sprawdzili i klucze do klatek podstępnie wsadzili? Czy otworzą zamki? Czekali cierpliwie. Lecz wszystkie się biły o klucze złośliwie. Sprawa była trudna, bo każde zadanie dla jednych i drugich trudne niesłychanie. Koboldy krwiożercze, złośliwe gobliny, sędziowie więc mieli dość nietęgie miny. Doszli więc do wniosku, że sprawa daremna. Ocena potworów rzecz względnie przyjemna. Wychodzi tu na to, że żadne z tych stworów poddane ocenie nie rozstrzygną sporów. Morał będzie prosty i zabawę psuje. O gustach po prostu się nie dyskutuje. Nadal nie wiadomo, czy jedne, czy drugie. Jeśli ktoś nie wierzy, niech je podda próbie. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Dla serwisu Dobra Szkoła Nowy Jork, Eliza Sarnacka-Mahoney, Smok Niewielkanocny. Mamusiu! Marudził Karolek. Taki króliczek byłby idealny na święta. Jajeczka by nam przyniósł, i czekoladki, i bazie. Cały koszyk pyszności by nam przyniósł w prezencie i niczego nie musiałabyś już kupować w sklepie, ani piec, ani gotować. Pomyśl, całe święta miałabyś tylko na odpoczywanie. Mama Karolka tylko jednak westchnęła w odpowiedzi i pociągnęła chłopca mocniej za rękę. Nawet króliczek z wystawy zrozumiał ten gest. porzucił niedojedzoną marchewkę i schował się do plastikowej budki.
Dlaczego nie mogę mieć króliczka?
Zaczął tupać nogami Karolek, wciąż oglądając się na witrynę sklepu zoologicznego.
Dlaczego, dlaczego, dlaczego?
Bo z nim za dużo kłopotu, tłumaczyła mamusia. Trzeba mu często czyścić klatkę, trzeba pilnować, żeby nie uciekł. I oczywiście nie wiadomo, czy by nas nie gryzł. Niektóre króliki nigdy nie przestają traktować swoich właścicieli jak wrogów, nawet po latach wspólnego mieszkania.
Ten na pewno by tego nie robił.
Nie ma takiej pewności. Nie, Karolku. Mama przystanęła i spojrzała na synka spod zmarszczonych brwi. Nie możesz mieć króliczka i kończymy tę rozmowę.
A co mogę mieć? Psa?
Zapytał nadąsany Karolek. Nie, bo nie będzie komu go wyprowadzać. Pokręciła głową mama.
Kota?
Kochanie, o kocie też rozmawialiśmy. Tłumaczyłam ci. Oboje z tatusiem jesteśmy na kocią sierść uczuleni.
No to co, konia, małpkę, hipopotama?
Karolku, nie bądź niemądry. Mama wyjęła z torebki kluczyki i otworzyła samochód, bo dotarli na podziemny parking pod centrum handlowym.
Wiem!
Wykrzyknął nagle chłopiec.
A mógłbym mieć smoka?
Smoka? Mama miała już ręce na kierownicy, ale odwróciła głowę.
Wydaje mi się, że mógłbyś mieć smoka.
Jeśli oczywiście tylko znajdziesz sposób, by go zdobyć. Nie wydaje mi się, że są zbyt popularne i osobiście nie znam żadnego miejsca, gdzie można by takiego adoptować.
A ja znam!
Przemknęło Karolkowi przez głowę i nie mógł się doczekać powrotu do domu, żeby sprawdzić, czy się nie mylił. Czytał niedawno książkę o pewnej rodzinie, która odkryła smoka we własnej łazience. No dobrze, nie cała rodzina go odkryła. Na początku odkryło go tylko rodzeństwo i nie obyło się bez kłopotów, nim w sprawę wtajemniczeni zostali rodzice i nim za wychowanie smoka nie wzięli się wszyscy razem, uzyskując z czasem naprawdę świetne wyniki. Najważniejsze jednak, co Karolek wyniósł z tej książki, to była informacja, że nieudomowione smoki lubią trzymać się mokrych, ciemnych miejsc. Na smoka we własnej łazience raczej liczyć nie mógł. Zaczajał się na niego już wielokrotnie. Zaglądał do łazienki i do kuchni o najprzeróżniejszych porach dnia i nocy. Sprawdzał nawet ogrodowego węża, żeby tylko nie przegapić momentu, gdy jakiemuś smokowi wpadnie do głowy wyleść z odpływu koło jego domu. Niestety, wszystko na nic. Było wszak jeszcze jedno miejsce, w które koniecznie należało zajrzeć. Studzienka kanalizacyjna w osiedlowym parku. Dokładnie zaś ta za koszem na śmieci, na którym, czyż mógł to być przypadek, widniał portret smoka właśnie. Resztę koszy w parku ozdobiono malunkami kwiatków i ptaków. No powiedzcie sami. W domu wskoczył na deskorolkę i nim mama miała czas zatrzymać go na podwieczorek, pomknął wzdłuż ulicy. Kilka minut później klęczał przy włazie do studzienki i zaglądał przez kratki w głąb. Tylko że trudno było cokolwiek dojrzeć, bo nie pomyślał niestety o latarce.
Hop, hop! Zakrzyknął w końcu. Smoku! Mama zgodziła się, żebyś był naszym domowym zwierzątkiem! Co ty na to?
Coś w dole zabulgotało, zatuptało i metalowa kratka poszybowała w górę unoszona przez smoczą głowę.
Pewnie!
Zgodził się ochoczo smok. Tylko daj mi skoczyć po szczoteczkę do zębów. Jestem do niej bardzo przywiązany i nigdzie się bez niej nie ruszam. Przed domem Karolka smok zatrzymał się i przez chwilę szybciej poruszał nozdrzami.
Baraninka?
Zapytał z nadzieją. Nie, potrawka z kurczaka, w sosie z grzybów, odpowiedział Karolek. Akurat pamiętał, co mama gotowała dzisiaj na obiad.
też uwielbiam! Ryknął smok i rzucił się do drzwi. Staranował je bez otwierania i nie wycierając nawet odrobinę. Ubłoconych łap popędził prosto do kuchni. Karolek usłyszał okrzyk mamy, a potem niebosko głośne mlaskanie i siorbanie. Niestety także odgłos rozbijającego się talerza. Albo kilku. Gdy stanął w progu, mama siedziała na lodówce, a smok wylizywał resztki z garnka, popijając dwiema butelkami mleka naraz. Na ziemi leżał półmisek z przykrywką, z tym, że w wielu kawałkach. Był to ten sam półmisek, który rodzice dostali w prezencie ślubnym i chwalili się, że to królewski antyk.
Przepraszam, mlasnął smok. To niechcący słowo. Tak już mam, że z radości zaczynam bić skrzydłami. Czasem trochę za mocno.
Karolku? Wydyszała w tej samej chwili mama, wbijając w niego okrągłe z przerażenia oczy. Kto to jest? Powiedziałaś, że mogę mieć smoka. No to mam smoka. Karolek rozłożył ręce.
Gustaw, miło mi.
Smok kulturalnie wyciągnął do mamy łapę.
Świetnie pani gotuje, tylko mało. Czy mógłbym prosić drugą taką porcyjkę za godzinkę? I chciałbym też zobaczyć mój pokój. Mam nadzieję, że z łazienką. Uwielbiam kąpiele. Tędy?
Wskazał na schody i już gnał na górę, a że ważył jak ciężarówka, to w rytm jego kroków podskakiwał cały dom. Wanna w łazience Karolka była dla smoka o wiele za mała. Skorzystał więc z tej u rodziców, choć i w nią ledwie się zmieścił. Gdy zrobił skok na główkę, woda, wyparta jego ciężarem, wychlusnęła na podłogę, a stamtąd popłynęła strumieniem przez korytarz, po schodach, aż pod same drzwi do garażu.
— Co się tu dzieje?
— zdążył powiedzieć tata, otwierając te drzwi z drugiej strony, nim usta wypełniły mu się bąbelkami, a kąpielowa fala ścięła go z nóg. Nie myślcie, że Gustaw był złym smokiem. O nie, przeciwnie. Bardzo mu się u Karolka podobało i naprawdę chciał wywrzeć na swojej nowej rodzinie jak najlepsze wrażenie. Zaalarmowany rozwojem wydarzeń natychmiast pościągał z łóżek pościel i najlepiej jak umiał, wytarł nią całą podłogę. A żeby szybciej wyschła, to jeszcze włączył smocze ogrzewanie. Trzeba przyznać, ogniem ział naprawdę pięknie i w sposób prawie kontrolowany. Zapaliły się jedynie zasłony w salonie. Co za szczęście, że tata zdążył już wypłynąć na powierzchnię i zareagować. Wciąż nie rozumiał, co smok robi w jego domu, ale pamiętał, gdzie trzymał gaśnicę i w mig wszystko pokryło się charakterystyczną białą pianą. Rozległ się dzwonek do drzwi. Gustaw był najbliżej, więc pobiegł otworzyć. W drzwiach stali dziadkowie Karolka, choć bądźmy uczciwi i powiedzmy prawdę, przewrócili się dziadkowie Karolka, nokautowani szokiem. Wydawało im się, że szli z wizytą do wnuka, więc jak to się stało, że dotarli pod smoczą jamę? Gustaw schylił się, by pomóc im się podnieść, ale babcia nie zrozumiała jego intencji.
Chce nas pożreć! Ratunku!
Rozkrzyczała się na całe gardło i rzuciła się do ucieczki. Dziadek, zgarnąwszy z ziemi kapelusz, rzucił się za nią. Z pobliskich domów zaczęły wychylać się głowy sąsiadów. Każdy chciał poznać nowe zwierzątko Karolka, a ktoś zadzwonił już nawet do gazety i do telewizji. To w końcu niecodzienna rzecz mieszkać po sąsiedzku ze smokiem. Co je? Czym się lubi bawić? Czy już nauczył się czytać? Dziennikarze mieli milion pytań i otoczyli dom Karolka murem tak szczelnym, że nie dała rady przecisnąć się przez niego nawet myszka z piwnicy, która wiosną zawsze przeprowadzała się do krewnych na łące. Biedna myszka pokręciła z niedowierzaniem łebkiem i wróciła do siebie, barykadując wejście klockiem Lego. Dobrze, że była przezorna i zrobiła na zimę więcej zapasów. Jakoś przeczeka to oblężenie. Wieczorem mama i tata weszli do pokoju Karolka ze śpiworami pod pachą. Gustaw już od jakiegoś czasu spał, a właściwie to chrapał na cały dom w ich własnym łóżku, bo było największe i tylko tam prawie się mieścił. Karolek podniósł głowę znad książki.
Synku,
odezwała się mama.
Chyba jednak się pomyliłam. Nie jestem pewna, czy możemy adoptować smoka. I nie mówię tu nawet o kosztach jego utrzymania. Żeby mu urządzić pokój wedle jego potrzeb, musielibyśmy rozbudować dom. Lodówka i spiżarka już świecą pustkami, a to dopiero pierwszy dzień. Wiemy, że Gustaw się stara, ale z jakichś przyczyn jego starania odnoszą w naszym domu odwrotny skutek.
Karolek westchnął ciężko.
Też to zauważyłem. Dobrze, jutro z nim porozmawiam.
Gdy zeszli rano na śniadanie, to jednak Gustaw czekał na nich. Stał przy wyjściowych drzwiach i trzymał w łapach swoją szczoteczkę do zębów.
Okropnie mi przykro, zaanonsował. Dostałem telegram od kuzyna z Gwatemali, że znalazł mi uroczą żonę. Muszę się tam udać bezzwłocznie. Przyślę wam zdjęcia z wesela. Adios!
Ucałował ich smoczyście i zniknął. Mogli jeszcze tylko przez chwilę patrzeć za malejącym na niebie zielonym punktem, bo do Gwatemali, rzecz jasna, Gustaw udał się drogą powietrzną. Karolek był tego dnia smutniejszy niż zwykle. Po powrocie ze szkoły najpierw stał w ogrodzie, przyglądając się sznurom z praniem, na których suszyła się pościel i ręczniki. Potem podziwiał nowe zasłonki w salonie, w końcu zajrzał do sypialni rodziców, gdzie koło łóżka znalazł jedną smoczą łuskę. Schował ją do kieszeni i wrócił do kuchni. Mama miała dziwną, tajemniczą minę.
Nie zajrzałeś jeszcze do swojego pokoju?
Zapytała, gdy usiadł do podwieczorku.
Nie,
odpowiedział.
To jak zjesz, zajrzymy tam razem, oświadczyła.
Czy musimy mówić, co Karolek znalazł w swoim pokoju?
Tak, zgadliście. I żeby było jasne, był to ten sam króliczek, którego oglądał na wystawie, w tej samej klatce, z tym samym siankiem i z tą samą plastikową budką, gdzie mógł się chować lub spać, jeśli miał ochotę.
Szybko też okazało się, że zwierzątko miało bardzo miłe usposobienie. Nie gryzło, a jedynie lizało swoich domowników po rękach i nikt też nie miał na jego sierść uczulenia. Prawdziwa niespodzianka przyszła jednak kilka dni później. Rankiem w niedzielę wielkanocną zastali cały dom wprost zasłany kolorowymi koszyczkami, w których piętrzyły się słodycze i inne specjały podawane zwykle tego dnia na stół, by celebrować święta i nadejście wiosny. Rodzice przetarli ze zdumienia oczy i strzelając w siebie palcami zakrzyknęli.
A kto to, co to? To ty to?
Jednocześnie potrząsnęli głowami, odpowiadając:
Ja nie to, no co ty to, ty to?
Karolek spojrzał pod nogi. Puchaty króliczek wypuszczony z klatki właśnie do niego dokicał i stanął słupka.
Dobra robota!
Pochwalił zwierzątko chłopiec i wpakował sobie do buzi całe czekoladowe jajko. Naraz! Szybko, nim rodzice się zorientują, bo niestety nawet w święta mieli zasadę, że pozwalali mu jeść słodycze dopiero po śniadaniu. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco.
Guido Gozzano, Srebrna zajęczyca i inne baśnie. Magiczna świeczka. Przekład Katarzyna Górka. Gdy sześć czwartków liczył tydzień, gdy czas chodził na złość w tył, gdy miast lipca nastał grudzień, był sobie, żył sobie, był. Był sobie pewien stary rolnik, który mieszkał w ubogiej chatce. Miał on chorowitego, kulawego i garbatego syna. Jakby tego było mało, chłopiec, o ironio, miał na imię Szczęśliwiec. W wieku 18 lat postanowił opuścić ojcowską chatkę i wybrać się w podróż po świecie w poszukiwaniu szczęścia. Wystrugał sobie nowe kule, pożegnał się z ojcem, który pobłogosławił syna z trudem powstrzymując łzy, po czym wyruszył na wschód. Wędrował po górach i nizinach, cierpiał głód i pragnienie, wciąż nie tracąc nadziei na szczęście. Jednak nigdzie nie mógł go znaleźć. Pewnego wieczoru zapuścił się na nieznaną ścieżkę wiodącą przez jodłowy las. Powoli zmierzchało, więc przyspieszył kroku, aby przed nastaniem nocy dotrzeć do jakiejś chatki, w której mógłby trochę odpocząć. Słyszał dobiegające z głębi lasu wycie wilków, krzyki nocnych ptaków i serce ze strachu biło mu jak szalone. Nagle pośród zarośli i między potężnymi pniami dostrzegł w oddali migoczący blask. Choć kuśtykał z trudem, starał się jeszcze przyspieszyć. Dotarł w końcu do drewnianej chatki i cały zziębnięty zastukał do drzwi. Kiedy drzwi się otworzyły, w świetle tlącego się w izbie kominka ujrzał malutką, przygarbioną, siwą i pomarszczoną staruszkę. — Dobra kobieto, zgubiłem się, dasz mi schronienie na dzisiejszą noc?
— Wejdź, drogi chłopcze.
Szczęśliwiec wszedł do ciepłej chatki.
— Podzielę się z tobą kolacją —
rzekła staruszka.
— Nie jest tego dużo, ale dla ciebie wystarczy.
— Jak dla mnie to nawet za dużo, dobra kobieto.
Zasiedli do stołu. Staruszka położyła na środku stołu talerz i małą miskę z jednym okruszkiem i dwoma ziarenkami ryżu. Szczęśliwiec patrzył na nią zdziwiony.
Wcale się nie myliła, mówiąc, że dla mnie nie wystarczy.
Nagle kobiecina wykonała władczy ruch prawą ręką. Okruszek rósł i pęczniał, po czym przemienił się najpierw we wróbla, potem w gołębia, dalej w kurczaka i w końcu w pieczonego indyka o apetycznie złocistym odcieniu. Rosnąć zaczęła także miska, przemieniając się nagle w elegancką wazę, z której dochodził przyjemny zapach zupy. Szczęśliwiec myślał, że to sen. Rozkoszował się posiłkiem zdumiony, że dane mu jest poczuć w ustach smak magicznie stworzonych potraw. Jedząc, zerkał na tajemniczą gospodynię. Po kolacji staruszka poprosiła szczęśliwca, by usiadł przy wilkach kominkowych, tuż pod okapem kominka, a sama przycupnęła naprzeciw chłopca.
— Chłopcze, opowiedz mi swoją historię.
Szczęśliwiec opowiedział jej o swojej daremnej tułaczce w poszukiwaniu szczęścia.
— Pomóż mi, zapewne jesteś wszechmocną wróżką — rzekł potem.
— Nie jestem wszechmocną wróżką, znam zaledwie kilka zaklęć. Powierzę ci jednak pewien sekret, o którym mało kto wie. Pokażę ci drogę, która prowadzi do Zamku Życzeń.
Następnego dnia o świcie staruszka odprowadziła szczęśliwca przez las aż na rozdroże. Tam wskazała mu odpowiednią drogę.
Musisz iść przez 3 dni i 3 noce. Pod żadnym pozorem nie wolno ci się odwracać, cokolwiek byś za swoimi plecami usłyszał. Od wieków nikt nie ośmielił się zgłębić tajemnicy skrywanej za tamtymi murami. Weź ten kamień i zastukaj nim w prowadzące do zamku wielkie wrota, które dzięki temu się otworzą. Przejdziesz przez podwórza, komnaty, sale i korytarze. W ostatniej komnacie znajdziesz śpiącego na stojąco staruszka. W dłoni będzie trzymał zieloną świeczkę. To talizman, który musisz mu wykraść i który spełni każde twoje życzenie. Ale strzeż się, bowiem w zamku roi się od podstępnych magicznych pułapek i diabelskich sideł. Wiedz jednak, że czarnoksiężnik, smoki i duchy zasypiają dokładnie w południe i budzą się o pierwszej. Musisz uciekać, zanim wybije pierwsza. W przeciwnym razie bowiem przepadniesz na wieki.
Szczęśliwiec wziął więc kamień, podziękował staruszce i udał się we wskazanym kierunku. Wieczorem usłyszał wołanie za plecami. Szczęśliwcu, szczęśliwcu, szczęśliwcu. Odwrócił się niepomny przestrogi staruszki. Nagle znalazł się w miejscu, z którego wyruszył.
Cierpliwości, zacznę od początku, pomyślał.
Postanowił, że już się więcej nie odwróci i ruszył przed siebie.
Ratunku, zabiją mnie, młodzieńcze, pomocy!
Usłyszał nagle za plecami. Zdjęty litością odwrócił się i znalazł się w punkcie wyjścia. Wezbrała w nim złość, jednak po chwili uspokoił się i podjął wędrówkę. Szedł 2 dni. Drugiego dnia o zachodzie słońca usłyszał chrzęst oręża i odgłosy końskich kopyt. Odwrócił się przestraszony i oto znów stał na rozdrożu dróg, skąd wyruszył.
To wszystko pułapki zastawiane przez czarnoksiężnika, ale dam sobie radę.
Chłopiec zatkał sobie uszy słomą i znów spokojnie podjął wędrówkę. Tym razem głuchy na zwodnicze nawoływania. Po 3 dniach dotarł do opuszczonego zamku. Poczekał, aż zegar wybije 12 i zastukał kamieniem. Ogromne drewniane wrota zdobione pięknymi płaskorzeźbami otworzyły się na oścież. Szczęśliwiec cofnął się przerażony. Jego oczom ukazało się podwórze pełne olbrzymich jaszczurów, ropuch, żmi i gigantycznych skorpionów. Jednakże wszystkie potwory spały, więc chłopiec zebrał się na odwagę i, wspierając się na kulach, przeszedł, omijając starannie obślizgłe grzbiety, ogony, skorupy i nieruchome macki. Szedł naprzód poprzez podwórza, komnaty, sale i korytarze, aż dotarł do pokoju pełnego srebrnych monet. Schylił się i napełnił nimi kieszenie. Doszedł do następnej sali, która z kolei pełna była złotych monet. Chłopiec schylił się, opróżnił kieszenie ze srebrnych monet i napełnił złotymi. W 3. sali znalazł stosy szlachetnych kamieni. Wybrał z kieszeni złote monety i w ich miejsce włożył brylanty. Przeszedł przez kolejne podwórza i korytarze, po czym dotarł do ostatniej komnaty, przestronnej i ciemnej. Sędziwy czarnoksiężnik o długiej białej brodzie spał na stojąco. W dłoni trzymał zieloną świeczkę. Szczęśliwiec przyglądał mu się zdumiony. Z podobnym zdumieniem wpatrywał się w 1000 osobliwości znajdujących się w tej diabelskiej pracowni. Nagle przypomniał sobie o upływie czasu. Zabrał czarnoksiężnikowi świeczkę, czym prędzej skierował się w stronę wyjścia i zabłądził w korytarzach. Lada chwila miała wybić pierwsza, musiał więc czym prędzej uciekać, bo inaczej spotkałby go koniec. Udało mu się w końcu odnaleźć salę pełną diamentów, komnaty ze złotymi i srebrnymi monetami, przeszedł przez podwórze uśpionych bestii, minął ich obślizgłe grzbiety i ogony, aż dotarł do wielkich wrót, które zamknęły się z głuchym trzaskiem za jego plecami. W tym momencie dało się słyszeć bicie zegara. Za murami zamku rozległ się przerażający hałas. Rechotanie, syczenie, chrapliwe i dzikie wrzaski. Strzegące zamku potwory właśnie zauważyły kradzież. Szczęśliwiec jednak był już bezpieczny. Szybko zapalił świeczkę i powiedział: niechaj zniknie mi garb, a nogi niechaj się wyprostują. I tak też się stało. Wyrzucił kulę, zgasił świeczkę, ponieważ spalała się bardzo szybko, po czym udał się do miasta. Dotarł tam w środku nocy, znalazł rozległe wzniesienie i wypowiedział życzenie. Chcę mieć pałac piękniejszy od tego, w którym żyje król. O świcie zdumieni mieszkańcy miasta oglądali cudowny pałac, wieże, balkony, schody, wiszące ogrody, które rozkwitły w ciągu zaledwie 1 nocy. Szczęśliwiec stał na jednym z balkonów, ubrany w piękne szaty. Król był w istocie nikczemnym tyranem. Targany gniewem i zazdrością o nieznanego przybysza, wysłał doń pazia z nakazem oddania mu pokłonu. Powiedzcie królowi, że nie pokłonię się przed nikim. Jeśli chce, niech sam do mnie przyjdzie. Rozwścieczony wiadomością król rozkazał skrócić pazia o głowę. Poprzysiągł również wieczną nienawiść do nieznanego przybysza. Szczęśliwiec żył jak wielmożny pan, a otaczający go przepych, wyszukane szaty, wierzchowce i psy myśliwskie przyćmiewał wspaniałość królewskiego dworu. Wystarczyło, że zapalał na chwilę zieloną świeczkę, a spełniało się każde jego życzenie. Tymczasem, za każdym razem, gdy ją zapalał, ta stawała się krótsza i krótsza. Szczęśliwiec coraz bardziej się niepokoił. Nie wypowiadał już tylu życzeń, nie był szczęśliwy. Czuł, że czegoś mu brakuje. Nie wiedział jednak czego. Pewnego dnia podczas konnej przejażdżki przez miasto zobaczył na balkonie jedyną córkę króla. Zdawało mu się, że księżniczka słodko się do niego uśmiecha. Znajdowała się jednak pod czujnym okiem dam dworu, paziów oraz rycerzy. Następnego dnia szczęśliwiec znów przejeżdżał obok królewskich balkonów. Księżniczka, wciąż przebywająca w otoczeniu swoich dam dworu, po raz kolejny posłała mu delikatny uśmiech. Młodzieniec zakochał się w niej bez pamięci. Pewnej księżycowej nocy stał oparty o balustradę na jednym ze swoich wiszących ogrodów, z których rozciągał się widok na całe miasto. Może świeczka spełniłaby również to życzenie? Długo zastanawiał się, jak je wypowiedzieć. Świeczko, piękna świeczko, spraw, aby księżniczka stała się niewidzialna i aby w mgnieniu oka przeniosła się do mojego ogrodu. Szczęśliwiec czekał, a serce biło mu jak oszalałe. I oto nagle w ogrodzie pojawiła się królewna. Była ubrana w białą tunikę i miała potargane włosy. Pomocy! Gdzie ja jestem? Kim ty jesteś? Biedaczka nie mogła dojść do siebie. Cała się jeszcze trzęsła po tym, jak jakaś dziwna siła zabrała ją z łóżka i niosła w powietrzu. Szczęśliwiec ukląkł przed księżniczką, całując rąbek jej tuniki. To ja jestem tym rycerzem, który codziennie przejeżdża pod twoim balkonem, królewno. Nie zrobiłem tego w złej wierze, chciałem tylko z tobą porozmawiać. Szczęśliwiec wyznał królewnie miłość i oznajmił, że chciałby stawić się przed obliczem króla i prosić go o jej rękę.
Proszę, nie rób tego. Mój ojciec cię nienawidzi, ponieważ jesteś od niego silniejszy i bogatszy. Jeśli zjawiłbyś się w zamku, niezwłocznie kazałby cię zabić.
Od tamtego wieczoru szczęśliwiec bardzo często przenosił królewnę nad Carenę do swoich ogrodów. A ona zjawiała się na wezwanie narzeczonego niczym objawienie. Już nie blada i przestraszona jak za pierwszym razem, lecz uśmiechnięta. Zakochani spacerowali pośród palm, wśród róż i jaśminu. Patrzyli na pogrążone we śnie miasto. O świcie chłopiec wypowiadał życzenie, a zielona świeczka przenosiła królewnę z powrotem do jej komnat. I po kilku chwilach dziewczyna znajdowała się w swoim alabastrowym łożu. Niestety jedna zła służąca zauważyła, że Nacarena znika nocami i o wszystkim doniosła królowi.
Jeśli to nieprawda, rozkażę cię powiesić!
Pogroził służącej surowy król.
Wasza wysokość, przekonasz się na własne oczy, odpowiedziała.
Następnego wieczora król ukrył się za zasłonami i przyglądał się śpiącej córce. I oto o północy usłyszał dobiegający z oddali głos.
Świeczko, piękna świeczko, przynieś mi nad Carenę.
Nagle księżniczka stała się niewidzialna, a okno otworzyło się jak zaczarowane. Król wpadł we wściekłość. A gdy o świcie Nacarena na powrót spała w swoim łóżku, ojciec złapał ją za złote warkocze i zapytał.
— Gdzie byłaś, niewdzięcznico?
— Tutaj, w moim łóżku. Spałam całą noc, ojcze.
Król uspokoił się i powiedział.
— A więc to na pewno klątwa, o której sama nie wiesz. Już ja się tym zajmę.
Król zasięgnął rady u pewnego czarnoksiężnika, który rzekł mu tak.
Jest tylko jeden sposób na rozwiązanie tej zagadki, wasza wysokość. Do szat królewny przyczep dziurawą sakiewkę z mąką. Wtedy o świcie znajdziemy ślady jej wędrówki.
Służka pomogła królowa. Służka pomogła królowi zawiesić dziurawą sakiewkę z mąką na nocnej koszuli królewny. O świcie natomiast władca zwołał zbrojnych, dobył miecza i ruszył po cienkich, białych śladach widocznych na drodze. Aż dotarł do pałacu tajemniczego przybysza. Wpadł z impetem do komnaty, w której spał szczęśliwiec. Zanim młodzieniec zdążył poprosić o pomoc magiczną świeczkę, król polecił go związać, przenieść do zamku i wrzucić do lochu, gdzie miał oczekiwać na wyrok. Król skazał chłopca na śmierć. W dniu wykonania wyroku wszyscy mieszkańcy królestwa zgromadzili się na głównym placu. Na balkonach zamku królewskiego stała rodzina królewska, król, królowa oraz blada i przerażona królewna. Szczęśliwiec spokojnie wszedł na szafot. Rzekł do niego kat.
Zgodnie z panującym w królestwie obyczajem, możesz wypowiedzieć w obliczu jego królewskiej mości swoje ostatnie życzenie.
Chciałbym, aby przyniesiono mi małą zieloną świeczkę, którą zostawiłem w komnacie. Znajdziecie ją w szkatułce z kości słoniowej. To droga mi pamiątka, chciałbym ją ucałować przed śmiercią.
Zgadzam się,
powiedział król. Wówczas jeden z paziów na rozkaz króla przyniósł szkatułkę z kości słoniowej i wręczył ją szczęśliwcowi, który na oczach zgromadzonych wyciągnął z niej zieloną świeczkę, zapalił ją i szeptem rzekł.
Świeczko, piękna świeczko, niechaj wszyscy zebrani tu ludzie, wszyscy królewscy poddani z wyjątkiem królewny, zapadną się pod ziemię aż po samą brodę.
I oto cały lud, świta, król i królowa w mgnieniu oka zapadli się pod ziemię. Całe miasto, plac i wszystkie ulice pokryło się głowami, które wytrzeszczały oczy i wołały o pomoc. Pośród niezliczonych, ciemnowłosych, jasnowłosych, łysych i siwych głów szczęśliwiec dostrzegł zwieńczoną koroną i odwracającą się to w lewo, to w prawo głowę władcy, który żądał od swoich poddanych, by go odkopali. Jednakże w całym jego królestwie nie było nikogo, kto mógłby go uwolnić. Szczęśliwiec wziął na carenę pod rękę i podszedł do głowy króla. Królu, mam zaszczyt prosić cię o rękę królewny na careny. Władca spojrzał na młodzieńca wściekłym wzrokiem i milczał. Jeśli zamierzasz milczeć, jeszcze dzisiaj wyjadę z królewną i zostawię was i waszych poddanych przysypanych ziemią aż po samą brodę. Król popatrzył na szczęśliwca. Dostrzegł w nim młodego i pięknego chłopca. Pomyślał, że ten młodzieniec jest od niego silniejszy i bogatszy. Byłby zatem jego godnym następcą. Wasza wysokość, proszę o rękę twojej córki.
Zgadzam się,
westchnął król. Przyrzekasz?
Przyrzekam.
Za sprawą magicznej świeczki szczęśliwiec zwrócił wolność wszystkim poddanym. Jeszcze tego samego dnia, zamiast wykonać okrutną karę, wyprawiono huczne wesele. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Kamila Bednarek, Latawiec. W ogródku przed domem, na zielonej trawce, bawiłem się z misiem i z moim latawcem. Zając przez okienko tylko obserwował, jak latawiec w górę szybko poszybował. Wiatr go niesie teraz raz w prawo, raz w lewo, żeby tylko nie wpadł na pobliskie drzewo. W górę się unosi, potem znów opada, a mój pluszak mały ciągle w zachwyt wpada. Jaki kolorowy, jak on pięknie lata, wygląda jak motyl, gdy skrzydłami macha. Nagle silny wicher zerwał się na dworze i porwał latawiec, nikt nam nie pomoże. Odleciał daleko, w niebo tak jak ptak, ale cóż to, zaraz on nam daje znak. Skrzydełkiem pomachał, kółko w górze zrobił i poleciał z wiatrem psoty razem robić. Misiu smutny patrzy, łezka z oka leci. Tatuś to zobaczył. Nie martwcie się, dzieci. Zaraz tu skrzyneczkę wezmę z narzędziami, młotek, dwie listewki, kosz z materiałami i nowy latawiec szybko zrobię sam. Żeby do zabawy dobrze służył wam. Linkę do listewki mocno przymocuję, skrzydła kolorowo z wami pomaluję. Do pracy szybciutko wszyscy się zabrali i po 2 godzinach nowy oglądali. Taki dumny z siebie już dawno nie byłem, bo z moim tatusiem latawiec zrobiłem. Może nie jest taki piękny jak ten zakupiony, lecz jest wyjątkowy, bo razem zrobiony.
Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.